Na cztery ręce.
Na cztery ręce.
Na cztery ręce.
Na cztery ręce.
Na cztery ręce. Na cztery ręce, 8 minut po godzinie 23. Too Much TV i Planet Funk na dobry porządek. Ja mam nadzieję, że jednak nie macie za dużo telewizji i że będziecie nas albo oglądać. Przypominamy, cyfra plus 145 kanał, telewizja N157. Można też przez internet, czwórkapolskieradio.pl. Można słuchać nas również i oglądać. Także Tomek Kozakowski w naszym studiu. Cześć Tomku.
Cześć.
No i w zasadzie to trochę będziemy kontynuować temat, który 2 tygodnie temu rozpoczęliśmy, który wywołał sporo kontrowersji i sporo komentarzy na naszym Facebooku, jak i w SMS-ach. 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o gadżetach, które mogą nas wspomagać, a dzisiaj w zasadzie wprost będziemy mówić o sztucznej inteligencji.
Tak, będziemy mówić o tym, jak będziemy poszerzać nasze mózgi, przynajmniej jak to teraz badacze sądzą, że będziemy robić, bo oczywiście tak naprawdę science fiction jest zawsze to, że potem to, do czego dochodzimy, troszeczkę różni się od tego, cośmy planowali. Jak sobie oglądamy filmy z lat 60., to okazuje się, że ludzie w nich latają na odległe planety w roku 2000, a nie mają takich podstawowych rzeczy jak internet, prawda? Natomiast troszeczkę ta rzeczywistość poszła w innym kierunku. Dzisiaj są już jakby takie poprawki, ale się nadal jakby szacuje, co kiedy będzie można robić, kiedy będzie można do mózgów wstawić płytkę, kiedy będzie można zeskanować mózg i wrzucić go na komputer jako kopię zapasową, kiedy na przykład będziemy mieli maszyny inteligentniejsze od nas i ewentualnie będziemy je podłączać do naszych mózgów, co byśmy jeszcze inteligentniejsi byli.
No i z tego, co mi prezentantem powiedziałeś, takie szacunki już są i o tym też dzisiaj na pewno powiemy. A ja dzisiaj, jak oglądałem panoramę, było o GPS-ach i o tym, że uczniowie, no na razie nie w Polsce, ale za granicą, będą mieli takie GPS-y, żeby rodzice wiedzieli, gdzie są.
No w mózgach?
Nie, no w plecakach. Na razie w plecakach.
To jeszcze
tak lajtowo, tak, ale fajne było to, że pokazano fragment filmu Seksmisja. I że już w tym filmie była możliwość sprawdzenia, na którym poziomie znajdują się bohaterowie filmu, kiedy uciekali. To tak w ramach anegdoty. Tomek Kozakowski w naszym studiu, dziś o sztucznej inteligencji. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami i będziecie aktywnie komentować to wszystko, o czym będziemy rozmawiać. No i może też na ten temat już coś wiecie i chcecie się z nami tą wiedzą podzielić. Zapraszamy facebook.com/4 i sms-owo 70044, a przed nami Kings of Leon. Funeral Party i Final. Za nami 18 minut po 23. Tomek Kłysakowski w naszym studiu. Dzisiaj o sztucznej inteligencji. Zaglądam na Facebooka. Co ciekawego napisaliście? Przemek napisał, że parę tygodni temu na Discovery Science był program o tabletkach, które poprawiają inteligencję do tego stopnia, że nasz obecny mózg nie jest w stanie tego pojąć.
Ale nasz mózg po tym, jak zje tabletkę, już jest w stanie? No bo to jest pytanie.
Słuchaj, no tutaj przydam ci ciąg dalszy tego. Integrują w układ nerwowy, angażują w przepływ jednej informacji dużo większej liczby komórek, synaps i tym podobne. Za przesłanie tej samej wiadomości odpowiedzialna będzie większa liczba komórek w skrócie. Podobno któryś koncern to już testuje na ludziach.
No, absolutnie się zgadzam. To jest prawdopodobnie, no całkiem prawdopodobne, że to będzie. Natomiast druga sprawa, że oczywiście jak to już zostanie wprowadzone, to prawdopodobnie będziemy sobie to łykać i będziemy wtedy w stanie pojmować to, co się dzieje. Natomiast weźmy pod uwagę, że tak naprawdę my, jeżeli mówimy o inteligencji ludzkiej, to mówimy o szeregu różnych zjawisk. I teraz inteligencja to nie jest jeden worek, do którego wszystko możemy wrzucić. Są różne rodzaje. Są ludzie, którzy są na przykład inteligentni werbalnie, ale niekoniecznie są inteligentni wizualnie, nie namalują wielkiego obrazu. Natomiast ogólnie inteligencja to jest zdolność rozwiązywania pewnego rodzaju zadań, tak się ją bada. Natomiast to nie znaczy, że nie ma ludzi inteligentnych w jakimś tam wąskim zakresie, dlatego często jaja głowi nie odnoszą największych sukcesów na przykład w biznesie. Zwykle robią to ludzie o troszeczkę innym rodzaju inteligencji. I druga sprawa, to tak naprawdę my już od dawna znamy środki, które poprawiają nam myślenie. Tylko problem jest taki, że w tym momencie większość tych środków jest nielegalna albo przepisywana na receptę, albo w ogóle jej nie dostaniemy. No bo przecież na początku, jak to eksperymentowano, to stwierdzono, że na przykład istnieją takie substancje jak amfetaminy, które przyjmowane sprawiają, że ludziom lepiej się myśli, dłużej się myśli, lepiej rozwiązuje się zadania, dłużej się czuwa, prawda? Nie zasypia. Natomiast kwestia jest taka, że te środki są w przypadku amfetaminy bardzo silnie uzależniające, więc jakby nie ogranicza się dostęp do nich. Ale to nie znaczy, że nie ma innych substancji, powiedzmy, które już są legalne, które też mają podobne działania, co zresztą nie będę nikomu podpowiadał, studenci dawno odkryli, jakie to są substancje i zwykle w okolicach sesji biegają do aptek. Natomiast jak tak globalnie patrzymy, to oczywiście człowiek od samego początku, właściwie jak mózg zaczął działać, to prawdopodobnie kombinował, w jaki sposób ten mózg albo odprężyć, no przecież już pewnie znały różne ziółka, albo zwiększyć jego działanie, sprawić, że ktoś będzie bardziej mężny, bardziej tutaj krwiożerczy, a czasami po prostu bardziej wytrzymały, no i po prostu my tutaj idziemy dalej. Druga sprawa to jednak to, jak przebiega ta rewolucja. Kiedyś to było bardzo powoli, przecież tak naprawdę nasi przodkowie, no to znali te zioła, albo nie znali, ale te zioła, no nie wiem, można było popłynąć do Ameryki i odkryć nowe zioła, przywieźć je do Europy, ale to wszystko trwało latami. Dzisiaj jest tak, że tak naprawdę firmy patentują, czy odkrywają bardzo szybko różne substancje. Ba, co widzieliśmy przy okazji dopalaczy, tej całej afery, jest tak, że wystarczy zmienić czasami w legalnej substancji jeden atom, czy jakieś tam wiązanie i nagle robi się z tego zupełnie inna substancja i substancja ta ma zupełnie inne działanie, więc tam tak naprawdę zostało sporo do zbadania. Ale tutaj kolejna rzecz, która będzie, to taka, gdzie będziemy mogli już wpływać na mózg, zwiększać jego funkcję na poziomie mechanicznym. Bo teraz to jest tak, że my mamy te synapsy, które tak naprawdę nie są specjalnie wydajne. Po pierwsze, weźmy pod uwagę, jak działa nasza pamięć. Nasza pamięć jest zawodna. Całkiem niedawno jeden z badaczy nawet stwierdził, że za każdym razem, jak sobie coś przypominamy wstecz, to troszeczkę zmieniamy nasze wspomnienia. Więc chodzi o to, że dzisiaj poręcznie byłoby tak na 100% chodzić na przykład z małymi kamerkami przy okularach, albo tam gdzieś tutaj w powiekach, w źrenicach, co by nam sfilmowały, czy my na pewno widzimy to, co nam się później będzie zdawać, że widzimy, bo tutaj różne są rozbieżności.
No i pewnie powiesz, że zaraz to będzie, już niedługo.
To już jest.
A to już jest, dobra. Tomek, to za chwilę o tym wszystkim. Facebook.com/4, tam możecie komentować. Dzisiaj o sztucznej inteligencji rozmawiamy z Tomkiem Łysakowskim. Zostańcie z nami. MPHO Box and Locks za nami. Tomek Łysakowski w studiu. Rozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji. Stanley z Torunia napisał. Wszczepianie turbo procesorów, łączność Bluetooth, mózg, komputer, mózg. Czy zniknie prywatność i osobiste tajemnice?
No, raczej wątpię, żeby znikło, dlatego że w tych wszystkich rozwiązaniach technologicznych jest coś takiego jak zachowanie takie, tak zwana czerwona królowa. Czerwona królowa to jest taki koncept z psychologii ewolucyjnej, a wcześniej, jak pamiętamy, z bajki Lewisa Carrolla, gdzie żeby być w miejscu, trzeba cały czas biec. To znaczy, jeżeli chodzi o ewolucję zwierząt, to jasne jest, że zwierzątko, na które poluje drapieżnik, robi się coraz bardziej, nie wiem, zielony, jeżeli biega po zielonej trawie, a drapieżnik ma z pokolenia na pokolenie coraz lepsze oczy. I teraz, jeżeli chodzi o technologię, też, zwłaszcza tę dotyczącą naszej prywatności, też następuje taki wyścig. Tak jak na przykład kiedyś, jeszcze w latach 80., jak wchodziła technologia rozpoznawania, skąd się dzwoni. We Francji na przykład z tego czasu były protesty ludzi, którzy twierdzili, że jak na przykład dzwonią do małżonki i mówią, że są w pracy, a małżonka widzi, że wyświetla się numer nie z pracy, tam już wtedy wchodził taki quasi ichni internet, to się nazywał chyba Telekom, czy co, no to w każdym razie, tak, w każdym razie nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, chodzi o to, że w tym momencie małżonka będzie wiedziała, czy on dzwoni z pracy, czy nie z pracy i to jest straszne, to jest naruszenie prywatności. Dzisiaj w epoce komórek, gdzie jakby każdy każdego może śledzić właśnie za pomocą chociażby tych GPS-ów, to nam się wydaje zupełnie egzotyczne, że ktoś się tym przejmował, prawda? Ale wtedy ludzie się przejmowali. Niemniej ludzie nadal się oszukują i zdradzają. Wymyślili tylko nowe technologie, jak ominąć te ograniczenia, które stare im jakby tutaj założyły. Natomiast druga sprawa...
A niektórzy, przepraszam, że ci przerwę, nawet chcą być śledzeni i są różne aplikacje, tak, że gdzie jest, że nasz znajomy właśnie pojawił się tu i tu i tu i tu.
Tak, są takie, ale ja tutaj troszkę nie rozumiem tego, bo to, no, to chyba zależy. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma taką naturę zupełnie ekstrawertyczną, nie mówiąc narcystyczną albo powiedzmy ekshibicjonistyczną wręcz, to ja sobie mogę wyobrazić, że chce, żeby wszyscy o nim wszystko zawsze wiedzieli.
Natomiast no właśnie, jemu by się przydały te okularki, tak? Gdzie tak, można podglądać.
Tak, to jest tak, że te okulary, o których tutaj mówiliśmy, to już teraz patentuje, nie wiem, czy już opatentował, czy patentuje Microsoft. W każdym razie taką technologię wymyślono, to wymyślił taki inżynier, który twierdził, że właśnie generalnie obawia się tego, że on zapadnie na Alzheimera. I teraz chodzi o to, że okularki, są okulary, tu jest jedna kamera, tu jest druga, tu jest trzecia i te kamery na razie robią zdjęcia. Te zdjęcia można ustawić, czy one tam będą co minutę robić zdjęcia, czy będą robić co 30 sekund, co 10 sekund. Jak będą robić kilka zdjęć na sekundę, to się zrobi film. I chodzi o to, że technologia już jest, tylko oczywiście nie ma sensu na razie przynajmniej filmów kręcić, bo teraz jak chodzi taki jeden pan, to kilka osób musiałoby siedzieć i robić z tego filmu coś, co da się oglądać, prawda? Przecież tak naprawdę dla większości innych ludzi jest to nudne. I teraz kwestia jest taka, że z drugiej strony mogłoby się to wszystko zapętlić. Jak ja bym sobie włożył te zdjęcia i teraz idę na spacer, potem siadam i zaczynam obrabiać to, co już mi się nagrało. W tym czasie oczywiście filmuje się coś znowu. Ja tak mogę w nieskończoność. Taki solipsyzm się robi, prawda? No i teraz to jest takie ograniczenie. Druga sprawa, że ja nie wiem, czy akurat to się przyjmie, bo myślę, że ludzie, którzy mają problemy z pamięcią, będą tego używać. Natomiast większość ludzi niekoniecznie chce tak naprawdę zawsze i wszędzie wracać do tego, co się stało. No ale tak na wszelki wypadek pewnie się będzie wszystko filmować. Druga sprawa to pewne technologie, które już są, ale które nie weszły w życie nigdy. Tutaj na przerwie rozmawialiśmy o czymś takim jak stymulacja elektrodami mózgu, żeby nam było przyjemnie. No i teraz jest technologia ta, to akurat już jest chyba lat 70., gdzie odkryto ścieżki przyjemności w mózgu. Wkładano szczurom wtedy, na ludziach tego nie słyszałem, że przeprowadzono, wkładano elektrody w odpowiednie partie mózgu, szczur biegł, miał dźwignię i jak pociągał za tę dźwignię, to mu się stymulowało tam, gdzie trzeba w mózgu i co się działo? Takie szczury przestawały jeść, przestawały pić, przestawały uprawiać seks. I tylko siedziały przy tej dźwigni i za nią podciągały. Więc tak, póki nie zdechły. I teraz kwestia jest taka, że no jasne, że taka technologia nigdy do powszechnego użycia nie wejdzie, dlatego że, no nie wiem, byłaby to piękna, jakby piękny przepis na zagładę ludzkości, no bo pewnie po jakimś czasie każdy z nas by siedział i pociągał sobie za te dźwignie albo pstrykał.
Tak, nic nie musiałby robić. Tomek Kusakowski w naszym studiu dzisiaj o sztucznej inteligencji. Zostańcie z nami. Cilla Green, It's OK, za nami. 22 minuty pozostały do północy. Tomek Kłysakowski w naszym studiu dzisiaj o sztucznej inteligencji. No i w zasadzie to nie pokazaliśmy tego, jak to wygląda. Więc ci, którzy teraz przed telewizorami, to będą sobie mogli zerknąć na jedną z takich nowinek, można powiedzieć.
To jest okładka z Time'a, czy przynajmniej kawałeczek tej okładki z Time'a sprzed tygodnia. O, tutaj dalej możemy co... O, tutaj jest ktoś, kto ma podłączone właśnie coś takiego.
Tak, 2045 rok, tak. Kiedy człowiek stanie się nieśmiertelny.
Tak, oczywiście to nie będzie tak wyglądać. To jest takie przybliżenie. Prawdopodobnie sztuczna inteligencja już będzie, ale prawdopodobnie nie będziemy jej sobie wszczepiać tutaj jakimiś drutami. No bez przesady. To już dzisiaj nie musielibyśmy, prawda? Bo już to wszystko zdalnie się robi. Oczywiście zawsze ten światłowód i tak dalej jest bardziej praktyczny, ale przecież to będzie 2045. Druga sprawa, to tutaj się te szacunki są takie, że 2045 to nie jest ten rok, w którym będziemy mogli podłączać urządzenia do mózgu, bo to już teraz możemy. Wczoraj ukazała się wiadomość na Science Daily, że można już kierować samochód bez rąk. No i bynajmniej nie zębami, ani nogami. I chodzi o to, że to prawdopodobnie jest kolejny wynalazek, który niekoniecznie się przyjmie, bo okazuje się, że żeby tak myślami jechać, jak to trzeba po pierwsze mieć sporo rzeczy przyklejonych do głowy, na razie przynajmniej, ale druga sprawa...
Bardzo być skupionym.
Trzeba być bardzo skupionym, bo tutaj niestety jedna jakby uwaga nie w tę stronę, pomyślimy sobie prawo i w tym momencie biliśmy się nie w to, w co trzeba. No i teraz chodzi o to, że jednak takie to akurat, co o czym pisał Time, to jest coś bardziej skomplikowanego. Otóż naukowcy teraz badają, w jaki sposób te nasze układy scalone, które my produkujemy, procesory, są w stanie naśladować ludzki mózg albo mózg niższych zwierzątek na razie, bo ludzki to jeszcze jest wyższa matematyka. I na razie udało się zrobić taki obwód, bardzo duży bodaj, który jest w stanie naśladować 10 tysięcy komórek z mózgu szczura. I to działa niby jak mózg szczura. No i tutaj w Time dostali orgazmu i w ogóle naukowcy też niektórzy ponosi ich entuzjazm, bo co to znaczy? To znaczy, że jeżeli możemy nawet malutki kawałeczek mózgu szczura naśladować, to pewnego dnia w okolicach, jak niektórzy sądzą, 2023 roku, to pójdzie już tak, że będziemy mogli cały mózg szczura odtworzyć. A potem to już będzie lawina, bo mózg szczura
już od mózgu człowieka, jeżeli chodzi o wielkość, niewiele dzieli i prawdopodobnie w 2045 najpóźniej, tak szacuje Ray Kurzweil, który jest jakby ojciec OCR-u między innymi i on się tym między innymi zajmuje. W 2045 na pewno już będą komputery mądrzejsze od człowieka. I wtedy nastąpi coś, co niektórzy nazywają singularity, to znaczy taka jedność, to znaczy powstanie inteligencja większa od inteligencji człowieka i w tym momencie my już nie potrafimy przypuścić, co się stanie. Bo ta inteligencja może z jednej strony zachować się tak jak
na filmach science fiction.
Tak jak na filmach science fiction, że Terminatora chociażby wspomnimy.
I zostaniemy zmiecieni z powierzchni Ziemi.
Tak, ale z drugiej strony można ją przecież będzie programować wcześniej, oczywiście. I tutaj naukowcy sądzą, że bo komputery, my też tak naprawdę działamy wedle pewnych programów. To, że na przykład seks nam sprawia przyjemność, albo jedzenie, to są programy, które naszym przodkom jakby ewolucja wszczepiła, żebyśmy nie poumierali z głodu i przekazywali dalej swoje
geny. Ale tu pewnie zaprotestują biolodzy, że jednak jest chemia w naszym organizmie i pewne procesy, które się dzieją.
No właśnie to biolodzy wymyślili całą teorię ewolucji. Dobra. Chodzi o to, że te procesy, które się dzieją, to są też zakodowane w naszym DNA. Oczywiście ja mogę wpłynąć, ja mogę zjeść jakąś substancję, która i tak wpłynie na mój mózg, że ja będę się zachowywał zupełnie irracjonalnie, ale jednak nawet ta moja racjonalność jest wpisana, nie wiem, na przykład w przeżycie mojego organizmu. I teraz, a ta teoria jest o tyle zgrabna, że jak jakiś organizm nie jest nakierunkowany na własne przeżycie, to prędzej czy później umrze i nie przekazuje dalej swoich genów. Więc jakby tutaj to się uzupełnia. Zawsze przechodzą dalej geny nakierunkowane na przeżycie i rozprzestrzenianie się. I teraz co się dzieje? Jak my sobie jednak pomyślimy, to ta ewolucja, która do tej pory była bardzo wolna. Mózg ludzki ewoluował metodą prób i błędów. Dlatego trwało to bardzo długo, biliony lat, prawda? A teraz będziemy mogli, przynajmniej tak twierdzą zwolennicy tej teorii singularity, jak dożyjemy 2045, być może będziemy mogli już na bieżąco ingerować w tą naszą ewolucję. To znaczy na bieżąco na przykład zmieniać skład naszego ciała, zmieniać skład DNA i tak dalej. Dlatego nie wiemy, co będziemy mogli tak naprawdę. Chodzi tylko o to, że powstanie coś mądrzejszego od nas. Więc o tym, co zrobi, możemy tak gdybać, jak mrówki faraona mogą gdybać o tym, co my zrobimy.
Tomek Kosakowski w naszym studiu. Dzisiaj sztuczna inteligencja. Do północy ten temat w czwórce. Jeżeli chcecie skomentować, zapraszamy na naszą tablicę facebook.com/czwórka lub SMS 70044. Happy Pills w czwórce, a w naszym studiu Tomek Łysakowski. Jeszcze przez chwilę o sztucznej inteligencji rozmawiamy w czwórce. Adrian ma pytanie do Tomka. Napisał na naszym Facebooku tak. Za ile lat będziemy mogli rozmawiać z programem komputerowym na równi, tak jak teraz rozmawiamy z drugim człowiekiem? Czy w ogóle taka sytuacja będzie kiedyś możliwa? Jeśli tak, to kiedy?
No, powiedzmy sobie tak. Nie jestem tutaj informatykiem, natomiast akurat informatycy szacują i ciągle obowiązuje tak zwane prawo Moore'a. I ono mówi, że tam w pewnym określonym, bodaj chyba co 2 lata, zwiększa się o 100% moc obliczeniowa procesorów. I zmniejsza się również pojemność procesu, znaczy wielkość procesorów przy okazji. Jasne jest, że się zmniejsza. I teraz co się dzieje? Jak my sobie ekstrapolujemy dalej, czyli jakby tutaj patrzymy, co by się działo dalej w związku z prawem Moore'a, to oczywiście wiemy, że kiedyś to prawo Moore'a się skończy, bo jakby dojdziemy do, nie wiem, technologii kwantowych i być może dalej już nie przejdziemy. Natomiast jeszcze trochę nam czasu zostało tam, więc teraz nic nie wskazuje, że teraz, nie wiem, jutro przestaną powstawać mniejsze procesory czy bardziej pojemne. I w tym momencie możemy powiedzieć, że w takim wypadku znajdą się prędzej czy później ludzie, którzy skonstruują procesory, które będą miały moc obliczeniową równą ludzkiemu mózgowi. Tylko, że to nie będzie inteligencja na zasadzie ludzkiego mózgu. To może być nawet inteligencja, jeżeli chodzi o matematykę, jeżeli chodzi o pewne decyzje, większa od ludzkiego mózgu. Natomiast my tutaj mówimy o emocjach. Tym, co w dużej części sprawia, że my jesteśmy ludźmi, to są emocje. Emocje to są programy działania, które my mamy wewnętrznie spisane, już nie wnikając, czy te programy zostały nam, czy je odziedziczyliśmy, na przykład skłonność do agresji jest odziedziczalna w dużym stopniu, czy na przykład jest to program, który jakby rodzice nam wpoili. Chodzi o to, że te emocje nami sterują. I teraz my zachowujemy się, podejmujemy pewne decyzje normalnie pod wpływami emocji. Więc teraz kwestia jest taka, że taki komputer jakby miał, powiedzmy, że działałby z mocą obliczeniową równą ludzkiemu mózgowi i teraz miałby wpisane te programy właśnie tak, żeby przypominały ludzkie emocje, to prawdopodobnie
by się tak zachowywał. Natomiast to jest tak, że to jest jeszcze trochę nam zostało. I tutaj nie tylko kwestia będzie technologiczna zbudowania takiego czegoś, co jest mniej skomplikowane, ile kwestia takiego wpisania emocji. Być może takie komputery nigdy nie powstaną, dlatego że jakbym takiemu komputerowi, który byłby jak człowiek, wpisać takie emocje, jakie ma zwykły człowiek, to ten komputer mógłby się okazać niebezpieczny.
No, być może programować,
tak, być może programować je będzie właśnie tak, żeby one wszystkich emocji ludzkich nie posiadały, bo ludzie ewoluowali. To znaczy, że ewoluowali tak, że czasami trzeba było wygryźć sąsiada albo zniszczyć sąsiada, żeby ich potomkowie mogli jakby zająć dane środowisko. Zresztą tak samo jest jak u lwów chociażby, gdzie lew jak odbija samicę, to zabija jej dzieci, które miała wcześniej. I teraz chodzi o to, że ludzie są zwierzętami, a my czasami byśmy chcieli, żeby te komputery, które stworzymy, jednak pewnych takich emocji, złych przynajmniej, nie posiadały, bo to może się przeciwko nam obrócić. Więc teraz być może nigdy nie będzie tak, że komputery będą dokładnie identyczne emocje wszystkie miały jak ludzie. Natomiast może być tak, że będą komputery, które będą miały już moc obliczeniową, równą ludzkiemu umysłowi, czy większą, tylko będą milsze od ludzi. Miejmy nadzieję przynajmniej, że tak będzie.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Tomek Kozakowski był naszym gościem. Dzięki za przybycie.
Dzięki.
No i miejmy nadzieję, że jeszcze długo, długo pozostaniemy ludźmi i komputery nas tutaj nie zastąpią. Dobrej nocy, Tomku.
Dobranoc.